gdy w nocy z piątku na sobotę wybuchł w Rosji bunt Wagnerowców kierowanych przez Prigożyna, wielu ludzi w Polsce otwierało szampany i smażyło popcorn. Dziś po kilku dniach sytuacja już nie jest taka korzystna dla Polski, gdyż do wielkich walk w Rosji nie doszło, a Prigożyn wraz z kilkunastoma tysiącami swoich najemników trafi na Białoruś. Czy będzie destabilizował państwa bałtyckie albo naszą granicę? O tym w Hadze rozmawiał prezydent Andrzej Duda, m.in. z szefem NATO. Za dwa tygodnie w Wilnie odbędzie się szczyt NATO. Czy sprawa Prigożyna i jego najemników zostanie tam poruszona? Dziś porozmawiam z ekspertem do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego i Instytutu Sobieskiego, doktorem Tomaszem Pawłuszko, o skutkach i motywacjach buntu Prigożyna. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chajecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteście w Telewizji Idź Pod Prąd. Zostawcie nam kciuka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. A moim gościem dzisiaj jest dr Tomasz Pawłuszko. Witamy, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, no dzisiaj będziemy rozmawiać o buncie, o skutkach buntu Prigożyna. Minęło już kilka dni. Ja bym chciał, bo porozmawiamy oczywiście później, wrócimy się do samego początku, ale chciałbym zacząć od końca, czyli od tych skutków, których już znamy dzisiaj, czyli Prigożyn ma, czy jest już na Białorusi, tam już wczoraj, czy przedwczoraj już były informacje, że ma powstać ten pierwszy obóz na 8 tysięcy tych jego Wagnerowców i kolejne mają tam trafiać, bo niewielu z nich decyduje się na współpracę z rosyjskim MON-em. Jak pan odbiera, czy to jest duże zagrożenie dla Polski, dla krajów nadbałtyckich, że oni będą wykorzystywani do destabilizacji właśnie NATO, czy gdzieś oni tylko tam trochę poczekają i nie wiem, wrócą na przykład na Ukrainę?
Powiem dosyć banalnie, wszystko jest możliwe. To znaczy nie wiemy, jakie są w tej chwili cele Prigożyna, nie wiemy, jakie są cele Łukaszenki. Mnie się wydaje, że tutaj Łukaszenka został troszeczkę zmuszony do przyjęcia tego problemu na siebie. Nie wiemy też, jak rosyjskie władze będą próbowały się do tej sprawy odnieść, jeśli rzeczywiście najemnicy odmówili służenia tej służby kontraktowej w armii rosyjskiej. No to bardzo trudno będzie ich przekonać do walki bez dowódcy. Znaczy, dowódcą w polu jest Utkin, od którego pseudonimu ta grupa się wywodzi, czyli Wagner. Natomiast właścicielem grupy Wagnera jako firmy wojskowej, chociaż tak naprawdę ona jest zarejestrowana jako firma doradcza, konsultingowa, a nie typowa formacja wojskowa prywatna, bo prawo rosyjskie takich rzeczy zabrania. Ale jeśli mówimy o obecności tej grupy na Białorusi, jest to przede wszystkim problem dla Łukaszenki i może być tak, że Łukaszenka będzie chciał tego problemu się pozbyć i my możemy być tutaj ofiarami tego typu polityki, te spychania problemu na granicę polsko-białoruską. Zresztą podobne sytuacje już od 2-3 lat na naszej granicy były konfliktowe, jeśli chodzi o relacje z Białorusią. Co zrobi Litwa, Łotwa, Estonia? Na pewno z niecierpliwością czekają na szczyt w Wilnie, który miał być takim szczytem trochę nieważnym, bo parę rzeczy się nie udało uzgodnić w stosunku do tego, co miało być uzgodnione na podstawie szczytu poprzedniego w Madrycie. Więc wszyscy czekali raczej na ten szczyt w Waszyngtonie, który jest następny. No ale w tej chwili sytuacja jest taka, że dodatkowo rośnie znaczenie tego szczytu.
No właśnie, powiedział pan doktor, że wszystko się może wydarzyć, że wszystkie scenariusze są w opcji. No to może porozmawiajmy, co się może wydarzyć najgorszego. Jak pan myśli, jeżeli byłby ten dla nas najgorszy scenariusz, że grupa Wagnera będzie wykorzystana jakieś do próby destabilizacji Polski czy Białorusi. Tu wielu mówi, że no, to są najemnicy, czyli w rzeczywistości państwo za nich nie odpowiada. To też daje większe im pole do działania. Jaki jest dla nas najgorszy scenariusz?
Najemnicy służą temu, kto płaci. Czyli jeśli Prigożyn i jego ludzie wymuszą na Łukaszence płacenie haraczu w zamian za stacjonowanie lub coś podobnego, no to wówczas Łukaszenka ma ogromny kłopot, bo co tutaj zrobić? Na Ukrainę oni już nie będą chcieli iść, ponieważ tam można zginąć. Natomiast na Białorusi jest pokój i można przejąć władzę, tak? I zinfiltrować formacje białoruskie, co zresztą do pewnego stopnia już jest. Tak? Więc nie wiemy, czy to nie jest kolejna po prostu rosyjska matrioszka, że mamy widowisko w postaci sporu elit rosyjskich, a potem nagle się okazuje, że te elity jednak się jakoś dogadały i zupełnie inaczej niż to podane opinii publicznej. Więc nie byłbym tutaj taki chętny do jakby dokładnego scenariusza, do zarysowywania go, ale to, co najgorsze z naszej perspektywy by było, no to jest zdecydowanie chaos na granicy polsko-białoruskiej i wymuszenie też chaosu na granicy Białorusi z państwami bałtyckimi. Bo to by oznaczało, że NATO i Polska muszą rozciągnąć swoje siły. Tak jak już mówiłem, w Madrycie były rozmowy o tym, żeby zwiększyć liczebność grup bojowych natowskich na wschodniej flance. To się nie udało, czyli nie udało się zwiększyć tych batalionów do statusu brygad. Tak więc no tutaj dla państw bałtyckich to może być paradoksalnie też dobra sytuacja, żeby to wymusić w tej chwili. Natomiast ja bym się liczył też z takimi rzeczami, do których Wagnerowcy są zdolni, czyli z zamachami, z partyzantką, z przekupstwami, z taką rolą mafijną. Mogą być taką piątą kolumną Kremla troszeczkę na Białorusi, a jednocześnie w pewnym momencie może być też tak, że władze rosyjskie mogą Wagnerowców potrzebować na jakimś innym odcinku i wówczas za opłatą, jak to najemnicy, będą chętnie współpracować z tym, kto im zaproponuje w miarę dobry zarobek. No, sukcesem Prigożyna jest to, że udało mu się tą swoją formację ocalić, bo on by też na tym stracił, a w ten sposób buduje mit polityczny. Czyli im słabszy będzie teraz Putin, tym silniejszy będzie Prigożyn. W związku z tym im dalej od tego buntu, tym ta sytuacja będzie coraz bardziej skomplikowana dla Putina, ponieważ liczy się nie tylko to, co się dzieje w realu, spotkania, wydarzenia, ale też to, czego się nie dzieje. W Rosji będą teraz śledztwa. Kto pomógł, kto nie pomógł. Kto wiedział, kto nie wiedział. Kto zrobił, kto zaniechał robienia czegoś. Tak? Te rozliczenia w Rosji chwilę potrwają. I myślę, że to daje, już samo to daje Prigożynowi mocną pozycję, bo pojawi się jakiś rodzaj wyczekiwania na niego. Więc ja podejrzewam, że Rosjanie również mają scenariusz zlikwidowania go i po to, żeby no po prostu był spokój tak, z tą formacją całą. Natomiast na miejsce Prigożyna może się pojawić ktoś inny, bo grupa Wagnera to jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie da się tego tak po prostu rozgonić spod sklepu, tylko to jest jednak już ostrzelana formacja, doświadczona, która ma międzynarodowy dorobek. Ma też własne źródło finansowania, to są kopalnie złota w Afryce. Tak więc mamy coś w rodzaju prywatnej kompanii wojskowej w Europie Wschodniej. Sytuacja niewidziana od tak naprawdę setek lat i ta armia ma większą wartość bojową, podejrzewam, niż armia białoruska czy armie mniejszych państw. Także jest to na pewno nowy czynnik równowagi lub nierównowagi w zasadzie w naszym regionie.
No, To też ciężko sobie wyobrazić, że oni tam spokojnie sobie będą tam, nie wiem, rok, pół roku siedzieć sobie w jakichś obozach. Przecież na Białorusi to są często jacyś zwyrodnialcy, przecież więźniowie byli, no popiją wódki miesiąc, no, a potem będą chcieli się gdzieś tam awanturować czy coś innego robić, no i będzie trzeba ich jakoś skanalizować. Ale mówi pan o chaosie na granicy. Ten chaos już mamy. Nie wiem, czy pod tym pojęciem chaos myśli pan o takim scenariuszu, że ta grupa Wagnera, nie wiem, będzie pomagać jeszcze bardziej tym tak zwanym uchodźcom, większą ilość ich ściągać na polską granicę, czy na granicę z państwami bałtyckimi? Czy realne są jakieś scenariusze, że oni gdzieś tam na przykład będą próbowali jako zielone ludziki wtargnąć pewnie na początek do państw bałtyckich, czy do Polski? Czy to w ogóle jest realne, czy raczej to są za daleko posunięte jakieś wyobrażenia?
Sama grupa Wagnera raczej nie będzie miała takich celów. No jeszcze raz powiem, zależy kto zapłaci. Więc za prowokacje, za operacje specjalne, za niepokojenie granicy, za akcje paramilitarne, za jakieś wybuchy, czy detonacje muru na granicy, czy wystrzelenie rakiety, bo to też już Rosjanie przerabiali na nas. To wszystko jest możliwe. Może być wybuch ciężarówki na przejściu granicznym. Mogą być typowe akcje terrorystyczne lub jakieś właśnie takie testowanie polskich służb i polskich oczywiście technologii, tak tutaj natowskich również. Także jest to idealne w tej chwili narzędzie do siania niepokoju. Pytanie, czy reżim białoruski będzie chciał to sponsorować. Na pewno z perspektywy najemników najlepiej byłoby wrócić do baz w Afryce i tam zarabiać pieniądze, chroniąc różnych wataszków politycznych czy wojskowych. Także jest to dla nich rozwiązanie. Pewnym rozwiązaniem mogłaby być jednak za te 2-3 miesiące wojna w Ukrainie, ale też nie wiemy, jak ona się potoczy, bo w tej chwili Rosjanie są w defensywie, więc za 2-3 miesiące może już być po temacie. Mogą się pojawić oczywiście zamachy terrorystyczne na Ukrainie. Także no to trudno przewidzieć, co mają w biznesplanie, jakie opcje rozważają w swoim biznesplanie Wagnerowcy. Na pewno wiele zależy od tego, co zrobi Prigorzyn, tak? W którą stronę się skieruje. Z kim, przeciw komu, za jakie pieniądze, i dlaczego? No na pewno będzie teraz w Rosji przez chwilę przynajmniej taką persona non grata dla opinii publicznej, bo jednak pozostało to wrażenie, że on Putina ośmieszył, a z drugiej strony no może być też Putinowi potrzebny. Więc dopóki Rosja może skorzystać, przynajmniej w teorii, z tych kilkudziesięciu tysięcy najemników, dopóty Prigorzyn będzie w grze.
To porozmawiajmy teraz troszeczkę o NATO, o tym, co NATO powinno zrobić. Powiedział pan doktor, że ten szczyt w Wilnie zyskuje na znaczeniu. Mamy też informację, że federalny minister obrony Niemiec obiecał tam brygadę, 4 tysiące żołnierzy na Litwie. No Andrzej Duda też bardzo mocne słowa w Hadze powiedział, że NATO musi dać zdecydowaną odpowiedź na rozmieszczenie wojsk grupy Wagnera na Białorusi. Czy Andrzej Duda coś wie, czego nie mówi dziennikarzom? Jak pan myśli, jeśli chodzi o zagrożenie dla Polski? Co NATO, co Polska powinna zrobić na to, co się stało, czyli te kilkanaście tysięcy Wagnerowców za naszą granicą?
Z jednej strony prezydent Duda powiedział słuszną rzecz, ale z drugiej strony jego wizerunek wśród sojuszników jest w tej chwili taki, że no pewnie nie bardzo słuchają tego, co mówi. Natomiast zagrożenie jest realne, ponieważ, no, tak jak pan redaktor wspomniał, to jest dodatkowych kilkanaście tysięcy zbrojnych na wschodniej flance i musimy sobie z tym jakoś poradzić. NATO musi jakoś zareagować niewerbalnie tylko, ale też faktycznie, czyli rzeczywiście zwiększenie rozmiarów kontyngentów natowskich no byłoby dobrym rozwiązaniem, bo mówiono o tym już w Madrycie w tej chwili. Dobrze byłoby wrócić do tematu, zwłaszcza że politycy po roku zbrojenia Ukraińców na pewno bardziej będą przekonywujący dla swoich wyborców.
Mhm. To porozmawiajmy jeszcze troszeczkę, zanim do Rosji przejdziemy, o Białorusi, czyli czego, jak pan doktor ocenia, patrząc na całość już właśnie z perspektywy kilku dni, czego chciał Łukaszenko? No bo mówi się, że on jakby był tym prekursorem pojednania tak zwanego, właśnie tego pokoju, który tam nastał między Prigożynem a Putinem. Czy on chciał tą grupę Wagnera u siebie? Powiedział pan doktor, że być może stał się zakładnikiem, no bo przecież taki sam rajd, jak odbył się na Moskwę, może się przecież odbyć na Mińsk. Czy Łukaszenko chce się jakoś w ten sposób włączyć do gry o władzę na Kremlu? Jakie mogą być jego motywacje, żeby przyjąć te kilkanaście tysięcy tych zaprawionych w boju żołnierzy, zbrodniarzy rosyjskich?
No to oczywiście wygląda na ruch pojednawczy, natomiast ja zakładam, że Łukaszenka został po prostu zmuszony do tego, jako po prostu jeden z podwładnych Władimira Putina zlecono mu rozwiązanie problemu. Tak Kreml próbuje to przedstawić. Ja myślę, że to jest dobry trop, to znaczy na pewno było to dobre wyjście i dla Prigożyna, i dla Putina. I oczywiście no, dla Łukaszenki jako mediatora w obszarze poradzieckim. Natomiast no, będzie musiał tą żabę zjeść i nie sądzę, żeby miał plan na to, co potem, bo łatwo sobie wyobrazić, że ta grupa zostanie zdelegalizowana w Rosji, albo będzie musiała się przebranżowić, albo będzie musiała zmienić nazwę, albo zmienić dowódcę, albo coś jeszcze innego. Tak, na pewno tutaj Łukaszenka nie wpływa na decyzję Putina, bo po prostu nie może wpływać. Natomiast bez wątpienia ta sytuacja będzie miała wpływ na przebieg wojny, ponieważ no, brakuje tych kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy w Rosji w tej chwili do operacji specjalnych czy do walki pieszej, bo to była głównie piechota jednak zmechanizowana. Także z perspektywy Łukaszenki to jest na pewno problem, bo jeśli armia białoruska liczy od 40 do 60 tysięcy żołnierzy, no to wyszkoleni Wagnerowcy bez problemu by sobie z taką armią poradzili dzisiaj. Także pytanie, co Łukaszenka dostał za rozwiązanie tego problemu Prigożyna od obu stron. Jeśli nic nie dostał, to znaczy, że ma poważny problem. Natomiast jeśli coś dostał, no to pewnie prędzej czy później się dowiemy.
A to porozmawiajmy trochę o tym Prigożynie. Po co mu to było? Co to? No bo zaczęło się, że tak, chronologicznie pamiętamy, w piątek wieczorem miało zostać ostrzelana jedno z obozowisk właśnie Wagnera, grupy Wagnera, zginąć miało tam około 30 tych bojowników. Oskarżono o to Rosję, tak? No i potem sobota rano, no to już są w Rostowie, tam potem Woronesz, no i cała ta sobota ten marsz na Moskwę, tam są dosyć buńczuczne zapowiedzi, że zmienimy władzę, że Szojgu, ten Gerasimow musi odejść. Ten też dzisiaj już Wirtualna Polska powołuje się na amerykańskie źródła, że tam na przykład generał, ten tak zwany Armagedon Surowikin, który był przez pewien czas dowódcą wojsk rosyjskich na Ukrainie, że też współpracował z Prigożynem, że Amerykanie wiedzieli już od kilku miesięcy o tym buncie. No i potem nagle on mówi, że już jest 200 kilometrów do Moskwy i wracamy do domu. Cele zostały osiągnięte, kiedy mówił, że walczy po to, żeby ta grupa Wagnera nie została rozwiązana, to teraz od 1 lipca ma zostać rozwiązana. O co chodziło Prigożynowi w tym buncie?
Czy on się tutaj przeliczył? Może być kilku aktorów. No, po pierwsze Ukraińcy. Czy go skłonili do takiej akcji? Czy mu coś zapłacili? Tego nie wiemy. Jeśli Amerykanie coś o tym wiedzieli, to pewnie od Ukraińców. Więc tutaj też jest ten trop. Drugi trop to jest chęć oszczędzenia żołnierzy swoich i współpraca z armią rosyjską, która się posypała. Surowikin rzeczywiście współpracował z Prigożynem, natomiast również po tym buncie Surowikin nagrał wideo, w którym z pistoletem, czy nawet z pistoletem maszynowym, siedzi na krześle i coś tam wygraża Prigożynowi. Być może to była ustawka, być może to była taka gra na to, żeby odsunąć rzeczywiście Szojgu i Gerasimowa i po to, żeby właśnie Prigożyn z Surowikinem zajęli ich miejsca. Także to mi się wydaje prawdopodobne, ale nie mam na to dowodów. Na pewno z perspektywy całości systemu w Rosji, no mamy opozycjonistów liberalnych takich jak Nawalny, ale w tej chwili mamy też tak zwanych opozycjonistów na prawej stronie, czyli bardziej radykalnych niż Putin. I to jest już na pewno problem dla Kremla, bo opinia publiczna w Rosji, militarni blogerzy i specjaliści wojskowi mają bardzo duży wpływ na kształtowanie tego typu opinii i Prigożyn sobie tej opinii jakoś bardzo nie popsuł. Ktoś tam go nazwał tchórzem, ktoś tam go nazwał oszustem albo zdrajcą, natomiast no tutaj będzie na pewno jakiś dalszy ciąg, tak? I on przekazał dosyć przekonującą motywację, że jakaś zemsta właśnie za zabitych bojowników plus chęć rozwiązania grupy Wagnera i to był dobry pretekst. Natomiast dlaczego od razu jechać z tym na Moskwę? No nie bardzo wiadomo. Tak? Mając 20 tysięcy żołnierzy, to w skali Rosji nie jest dużo, ale być może właśnie tutaj zadziałał jakiś interes planowany w przyszłości. Może zdał sobie sprawę, że Szojgu i Gerasimów są nie do ruszenia i trzeba zostawić im tą wojnę. Niech dalej ją prowadzą, niech dalej się ośmieszają. Niech w końcu Putin straci do nich resztki zaufania i wtedy taki właśnie Prigożyn czy Surowikin wjeżdża na białym koniu, cały na biało i ratuje matuszkę Rosję przed nieszczęściem. Także dlaczego może się, to jest coś...
Dlaczego
taka
się wycofał?
Opowieść.
Jak pan to odczytuje? Czy, nie wiem, zagalopował się? Dlaczego się zatrzymał? Czy został przekupiony? Czy przestraszył się? Oczywiście to są spekulacje jakieś, tak? Ale jak pan, na co pan doktor by stawiał? Dlaczego oni tuż przed Moskwą, tam 200 kilometrów, gdzie różne te wojska, no bo mówimy, że kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt, to nie jest dużo, no ale jednak dużo tych rosyjskich oddziałów przechodziło na ich stronę. Rostów, Woronesz, gdyby oni praktycznie otoczyli całą Ukrainę, przejęli te główne punkty, główne miasta, które są na granicy rosyjsko-ukraińskiej. To im poszło bardzo szybko. Jak pan, na co by pan stawiał? Dlaczego on się tak nagle wycofał?
No, Prigożyn jest biznesmenem. On po prostu kalkuluje, co mu się opłaca. Stwierdził, że zrobił dostateczny pokaz siły, zajął dowództwo wojskowe całej operacji rosyjskiej na Ukrainie, właśnie w Rostowie, bez tak naprawdę wystrzelonych naboi, bez strat ludzkich. Pokazały to media na całym świecie. Więc nagle stał się osobą, z którą należy się liczyć. I to jest taki też problem wizerunkowy, że wyrasta bohater wojenny, podczas gdy sami Rosjanie tej wojny no, chyba nie bardzo chcą w tej chwili. Na pewno nie wiedzą, co z nią zrobić. Na pewno nie wiedzą, w którą stronę ją poprowadzić. No, ruchy rosyjskie na froncie są niemal wyłącznie defensywne już w tej chwili, poza pewnymi pozorowanymi atakami. Tak więc jest to sytuacja dla Prigożyna dosyć korzystna. Wycofał się z walk pozycyjnych, zademonstrował swoją siłę, ale też i zademonstrował znów także to, czego nie widać, pewnego rodzaju bezradność Putina. Wymusił to wystąpienie Putina, bo wydaje się, że to nie była jakaś ustawka tutaj. Putin w tym wystąpieniu przywołał 1917 rok, a więc rewolucję jedną i drugą rosyjską, czyli wstrząs dla państwa, więc widzimy tutaj Putina trochę przestraszonego, Putina, który stara się zachować zimną krew, ale już analitycy no, z mowy ciała wycofali, że to było raczej wystąpienie spanikowane tak naprawdę, że on nie miał planu za bardzo. Później służby wyśledziły, że samolot Putina wyleciał z Moskwy gdzieś do jakiejś rezydencji. Także nie wiemy, czy to była próba ewakuacji, czy jeszcze czegoś innego. Na pewno nie mógł Putin dogadywać się z samym Prigożynem, bo to by było dla niego upokarzające. Więc dlatego wysłał Łukaszenkę, tak, jakby swojego pomagiera Być może coś mu przy okazji obiecując. Także wydaje mi się, że tutaj nie ma dobrego rozwiązania dla Putina, a Prigożyn znalazł dla siebie i dla grupy Wagnera dosyć dobre rozwiązanie. To znaczy pytanie, co się stanie z tym sprzętem wojskowym, który oni mają do dyspozycji, czy zostanie on im tam przekazany, czy zarekwirowany, bo to jest jednak sprzęt pożyczony od armii rosyjskiej. No i tutaj, szczerze mówiąc, jestem ciekaw sam, w którą stronę sytuacja będzie zmierzać, bo no nie znamy tych umów, tak? Bo to jest prywatna kompania, która świadczy usługi, to jest wszystko utajnione, a też i Rosjanom w tym momencie, podejrzewam, jest po prostu wstyd o tym mówić, co się wydarzyło.
No właśnie, bo to zmierzamy do tego pytania. Już odchodząc teraz od personaliów, o którychśmy rozmawiali, kto tam za kogo i tak dalej. Jakie skutki dla Rosji pan doktor postrzega? Czy, bo tu wielu się już cieszyło, że no ta Rosja zaraz upadnie, no bo jakby były walki w Moskwie, no to rzeczywiście tam by było grubo. No, czy się raczej nic nie stało z perspektywy Rosji? To rozwiązanie jest w miarę korzystne dla nich? No, czy są jeszcze, czy będą duże skutki, no bo na pewno jeśli chodzi o opinię publiczną, no to Putin dużo stracił, no bo ta Rosja została troszeczkę jak taki trochę republika bananowa pokazana, że jakiś nagle wataszka sobie na Moskwę jedzie niczym, nie wiem, w XVII wieku. No strat dużych tam nie było, chociaż tak jak możemy przeczytać, no to Wagnerowcy stracili to latający ten stanowisko dowodzenia na tym ile 22, bardzo nowoczesny sprzęt, tam Rosjanie chyba tylko 5 z tego co wyczytałem mieli takich, jeden stracili, no 2 te helikoptery walki radioelektronicznej na Mi-8, tam z 18, które były, jeszcze wcześniej 2 stracili, czyli te 4 już 4 nie mają, także to są takie niewielkie straty, ale bolesne. Jak pan to postrzega? No mówiliśmy, że nagle wycofanie tych 15 tysięcy czy 20 tysięcy żołnierzy, którzy no, robili różnicę na froncie w Rosji. Ten pucz mocno zachwieje Rosją, czy raczej tam będzie po staremu?
Ja myślę, że będzie próba przemilczenia tego i oczywiście rozliczenia na pewno będą. Jakieś kozy ofiarne muszą się znaleźć. I na pewno Szojgu z Gierasimowem tego dopilnują, żeby jacyś winni, zazwyczaj lokalni dowódcy pewnie się znajdą, tak? Bo to przecież władza w Rosji musi być jednak trochę nieomylna, bo to przecież jest taki cezaropapizm troszeczkę tak, bizantyjski. Także to musi mieć swój teatr na pewno. Mnie się wydaje, że, tak jak już mówiłem wcześniej, no nie ma dobrego rozwiązania dla Rosji. Oni będą próbowali zrobić z tego matrioszkę, czyli że to było zaplanowane, że to był wariant B lub C, że to był sposób na zajęcie Białorusi w wyniku sztucznego konfliktu w Rosji, że chodzi tu o przejęcie Białorusi. I to nie jest takie głupie nawet na pierwszy rzut oka, ponieważ no, ja sam też zakładałem jeszcze 2 lata temu, że Białoruś jest dużo łatwiejszym celem niż Ukraina. A może być też tak, że będzie otwarcie kolejnego frontu. Więc dopóki Prigożyn żyje i jest gotów potencjalnie wypełniać rozkazy lub zlecenia Kremla, tym lepiej dla Kremla. Więc tak to będzie przedstawiane, że w tej chwili to są obrażeni buntownicy, ale jak im się wytłumaczy, że uratują Rosję i swoją legendę, no to może się jeszcze do czegoś przydadzą. Rzeczywiście ten bunt wyglądał tak w stylu kozackim troszeczkę, tak jak pan redaktor powiedział, XVIII wiek, XVII, tam Doroszenko, właśnie te wszystkie rosyjsko-kozackie afery. Natomiast tutaj mamy ewidentnie aferę rosyjsko-rosyjską, czyli na łamach tej rosyjskiej generalicji. I to jest już samo to, jest osłabieniem po pierwsze sztabu generalnego, jego roli, osłabienie roli ministra, który żołnierzem nie jest, on tam chodzi w mundurze, ale on jest zawsze był Szojgu od ministrem od sytuacji nadzwyczajnych, czyli raczej ratownictwo, aniżeli wojaczka. To jest też uderzenie w siły rosyjskie na froncie, będzie ich mniej, będą mieć mniej sprzętu, więc trzeba zrobić mobilizację. To jest kolejny koszt społeczny i polityczny dla Putina. Także bilans nie jest zbyt dobry, gospodarczy zapewne również, bo na giełdzie nic nie ginie z tego typu wydarzeń. No i oczywiście ploteczki na temat zastępstwa dla Putina już się pojawiły w świecie zachodnim. Czyli teraz Putin będzie musiał paradoksalnie wykazać się, zrobić coś groźnego, więc to jest niebezpieczny moment. Była próba przerzucenia narracji właśnie na tą zaporowską elektrownię atomową. Były próby kontrataków na froncie. Znowu wrócił temat broni atomowej. Także Rosja będzie próbowała przykryć ten kryzys na pewno jakimiś groźbami lub zrealizowaniem jakiejś niebezpiecznej operacji. Z tego, co słyszałem, to Frontex monitoruje sytuację i jak na razie zagrożenia bronią masowego rażenia nie ma. Chociaż jeśli ona rzeczywiście, jeśli mówimy o nuklearyzacji Białorusi, ona będzie w zasięgu Wagnerowców tego typu broni. Więc znów sytuacja troszeczkę jak z filmu. Też możemy sobie wyobrazić, że ktoś przejmuje kluczyki ze stacyjki i nagle jacyś Wagnerowcy się pojawiają w okolicach miejsc składowania broni atomowej i nagle czymś grożą, a Kreml się wypiera, że to nie my, że to jest prywatna firma, jacyś tam terroryści powiedzmy. To jest wasz problem. Na marginesie zwrócę uwagę na to, że no, nawet Waszyngton nie określił Wagnerowców mianem grupy terrorystycznej w chwili obecnej, bo wówczas musiałby ogłosić, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm, a de facto jest, ale to jest pewien taki ruch dyplomatyczny, który ma na celu wyjście z twarzą dla Rosjan. Czyli jeśli Rosjanie wydali kilkaset miliardów rubli na grupę Wagnera i teraz ta grupa jest niepewna, no to bardzo trudno będzie przy tych trendach medialnych Rosjanom narzucić inną narrację. Może za miesiąc, dwa sytuacja się trochę zmieni.
Poruszył pan temat Ameryki, to właśnie o to chciałem zapytać, jak co wiemy i jak pan ocenia to, co wiemy, czy tą reakcję Stanów Zjednoczonych na ten bunt, no bo tam teraz słyszymy, że po pierwsze swoim dyplomatom polecili, żeby w ogóle tego nie komentować, no a podobno Ukraińcom mieli wysyłać takie sygnały, żeby tą nie kołyszcie tą łodzią, tak, żeby się wstrzymać od jakichś większych ofensyw, że wiedzieli, czy że wiedzieli też o planach Prigożyna, takie też są informacje. Jak pan ocenia to, co zrobiło Stany Zjednoczone? Czy oni się tylko przyglądali, czy jakoś tam maczali, liczyli na coś więcej, na jakiś rozpad tej Rosji? Czy nie chcieli tego Prigożyna, chcieli zostawić Putina?
No, nawet jeśli na to liczyli, to no, przecież tego nie powiedzą. To, oni się bardzo obawiają tego chaosu w Europie Wschodniej, bo to nie jest chaos na miesiąc. Jeśli byłby chaos, to byłby chaos wieloletni, bo każdy nowy przywódca na Kremlu to jest kilka lat, że tak powiem, ucierania się tego nowego przywództwa, nowe osoby, nowe służby, niepewne osoby. Bo pamiętajmy, no Putin rządzi już ponad dwie dekady, ma wszędzie swoich ludzi i ten reżim jest już troszeczkę taki zużyty, ale przynajmniej jest dla Amerykanów przewidywalny. Ostatnio oczywiście mniej, natomiast też Amerykanie starają się nie przesadzać z reakcją po to, żeby nie dawać Rosjanom argumentu, że patrzcie, NATO chce zniszczyć Rosję, że to są naziści, że znowu nas najechali jak w 41 i tak dalej. Także Amerykanie tutaj schodzą z linii strzału, nie chcą brać udział w tej debacie i myślę, że to jest dobra strategia, bo głównym celem Amerykanów jest w tej chwili wspieranie Ukraińców i podtrzymanie kontrofensywy ukraińskiej za pomocą sprzętu, amunicji, zabezpieczenia, logistyki, wywiadu i tak dalej. Także to jest priorytetowy cel Amerykanów. Natomiast Rosja jest po prostu problemem. Natomiast nie można z tego problemu robić jeszcze większego problemu. I no, to jest dobre podejście administracji amerykańskiej, to znaczy nie kumulować problemów, nad którymi nie ma się kontroli. Bo nad Rosją w tej chwili, nad reżimem Putina nie ma kontroli za bardzo, tak? Nie ma też żadnych negocjacji. Pytanie, jak zareagują Chińczycy na tą sytuację, jak oni to odbiorą i to, co na pewno będę robił w najbliższych tygodniach, to jest obserwowanie, jak zmienia się stosunek liderów Chińskiej Republiki Ludowej do Putina, jakie umowy są podpisywane, w jaki sposób Chińczycy to odczytali. Czy teraz przycisną Rosję, czy zaczną ją zachęcać do deeskalacji, czy jeszcze coś innego? Czy będą popierać otwarcie kolejnego frontu, kolejnego kryzysu, na przykład na Białorusi, o czym już mówiliśmy. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna i no, trudno wyrokować. Tak? Natomiast z tego, co widać na stole, wydaje się, że Rosja straciła wizerunkowo, straciła też trochę kart, którymi mogłaby zagrać. I to w takim momencie, tuż przed ukraińską kontrofensywą, że zostało to odczytane jako słabość. Także czasami ze słabości daje się zrobić siłę, ale nie sądzę, żeby w tym konflikcie i w tym regionie.
To właśnie przejdźmy na koniec może do Ukrainy, no bo wielu mówiło, że jakby tym oceną wielkości czy realności buntu Prigożyna to będą ewentualne zyski ukraińskie na froncie. Tak? Czy coś możemy zaobserwować, że Ukraińcy w wyniku tego buntu zyskali? No bo raczej wielu mówi, że dalej się Rosjanie tam gdzieś tak samo jak się trzymali, nie za dobrze, ale się trzymali na tym froncie, to dalej się trzymają. Dzisiaj chyba minister Reznikow mówił, że jeszcze wiele brygad wyposażonych w zachodni sprzęt nie uczestniczy w ofensywie, że dopiero zostaną użyte, no ale oni na razie jeszcze też wiele na ten temat nie mówią. Jakby pan doktor przedstawił naszym widzom, co teraz się na froncie dzieje i czy są jakieś zyski ukraińskie po tym, co się wydarzyło podczas weekendu?
No, ruchy wojsk są niewielkie. Ukraińcom udało się przejść 10 kilometrów do przodu, nazwijmy to, na kierunku południowym, bo tam jest najlepszy kierunek do ataku, o czym już mówiliśmy kilka razy. To znaczy tam się da zepchnąć Rosjan do Morza Azowskiego, czyli w okolicach Mariupola, Melitopola, ponieważ tam ten front jest najwęższy i najtrudniej będzie Rosjanom uzupełniać posiłki, najtrudniej będzie też dosyłać nowych żołnierzy. Dlatego Rosjanie bardzo szybko ten teren sobie ufortyfikowali. No i na pewno to, co w tej chwili robią Ukraińcy, ja bym określił jako po prostu badanie sytuacji. To nie jest atak na Rympał, to jest cały czas sprawdzanie, gdzie można pójść. No i troszeczkę czekanie, co się w tej Rosji wydarzy w związku z tym buntem. Dlatego ja bym się nie spodziewał, w przeciwieństwie do wielu komentatorów, od razu nagle ataku sił ukraińskich, bo teraz Rosjanie tym bardziej będą się pilnować. Raczej będą analizować, jak wygląda morale rosyjskie w tej chwili. Ono będzie osłabione i to się prędzej czy później pogłębi. Rosja musiałaby coś zaoferować tym żołnierzom, że ich nie zostawi, że przyjdą posiłki, że będzie mobilizacja. Na razie nie bardzo to władzom rosyjskim wychodzi. Ukraińcy wciąż mają jeszcze trochę czasu. To znaczy postarają się ten kryzys wykorzystać. Myślę też, że będą chcieli nie rozpoczynać tak dużej ofensywy przed szczytem NATO w Wilnie, bo gdyby ta ofensywa no jakoś się nie udała, albo gdyby stracono zbyt dużo sprzętu, te wszystkie filmiki w social mediach z tym straconym sprzętem, no to wówczas szczyt natowski byłby dla Ukrainy niepomyślny. Dlatego ja uważam, że w tej chwili Ukraińcy starają się jeszcze poczekać do tego szczytu, na szczycie poprosić jeszcze o sprzęt, powiedzieć o swoich brakach, no i powiedzieć, że to jest w tej chwili decydująca gra tego lata. Wydaje się, że tutaj, przynajmniej jeśli sukcesów nie ma, no to przynajmniej Ukraińcy unikają problemów dodatkowych. To problemy mają Rosjanie w tej chwili. Także nie sądzę, żeby to oczywiście doprowadziło do jakichś negocjacji, ale już sam fakt, że na przykład Turcja zaoferowała pomoc w negocjacjach w samej Rosji, świadczy o tym, że Rosja no nie ma się w tej chwili najlepiej. Przyznam szczerze, że ja sam myślałem, że Prigożyn zostanie w tym Rostowie i tam tak posiedzi z dwa tygodnie, co by jeszcze bardziej ośmieszało Putina i jego przybocznych i w końcu wymusi jakieś korzystne dla siebie rozwiązania, ale no, sytuacja potoczyła się bardzo szybko, więc może tutaj był po prostu inny deal. Więc to jest na tyle szybko, że Ukraińcy mogli po prostu nawet nie zdążyć się rozwinąć do jakiegoś kontrataku, a też nie chcieli dawać pretekstu Rosjanom do kolejnej mobilizacji, do mobilizacji Wagnerowców z powrotem po swojej stronie. Więc być może ze strony ukraińskiej jest to taki element wyczekiwania, też po to, żeby nie stracić zbyt wielu żołnierzy, a jednocześnie przez chwilę teraz czas będzie działał na korzyść Ukraińców, czyli ta niepewność w Rosji, co zrobi Putin, co się stanie z dowódcami, którzy w Rostowie dowodzili, co się stało z dowódcami frontu, kto co mówił na temat Prigożyna przez ostatni miesiąc. Także tutaj zaczną się jakieś rozliczenia i być może to będzie moment dobry na kontrofensywę, no bo też musimy pamiętać, że siły ukraińskie są ograniczone i tego sprzętu nowoczesnego mają kilkanaście procent. To nie jest dużo. Tak więc nie ma w tej chwili łatwych łupów. Być może widzowie przyzwyczaili się do takiej sytuacji, że no to po prostu będzie atak, tak jak w zeszłym roku we wrześniu pod Charkowem i Rosjanie po prostu uciekną. A tam po prostu właśnie Ukraińcy zrobili dokładnie to, o czym mówię, czyli przeczekali Rosjan, kiedy tam była zmiana wart, kiedy była rotacja oddziałów, kiedy część wojsk przesunięto i zostały tylko oddziały zabezpieczenia. Dopiero wtedy weszli, wiedząc, że nie ryzykują dużych starć, a pozyskali masę sprzętu.
No i kiedy także też tutaj się być może spodziewali ataku na Chersoń wtedy, tak? Wtedy
tak, dokładnie tak. No teraz mogą być ataki na Krym na przykład ukraińskie, rakietowe. Albo jakieś prowokacje, bo były już prowokacje z użyciem kryptorosyjskich sił, które wjechały do Rosji tam ze dwa razy. Także takie akcje będą się nasilać, czyli tworzenie chaosu, jakby rozbijanie tego jednolitego takiego monolitu tej rosyjskiej propagandy, żeby nagle Rosjanie nie wiedzieli, kto dowodzi, kto decyduje, kto jest silniejszy, a kiedy wróci Prigożyn, a co sądzi Putin, a gdzie jest Surowikin, czy Szojgu znowu nam coś zrobi i tak dalej. Także chodzi o wywołanie takiego chaosu. Więc myślę, że też Rosjanie będą odcinać wojska od bieżących informacji, bo one się będą pojawiać.
Panie doktorze, to na koniec zapytam o to, o czym dzisiaj pisze Defense 24, czyli o możliwości przekazania czy sprzedaży, bo to też zaraz przeczytam, nadmorskiego dywizjonu rakietowego Ukrainie. Możemy przeczytać, że jak dowiedział się nieoficjalnie Defense 24, Polska prowadzi zaawansowane rozmowy z Ukrainą w sprawie dostawy elementów systemu nadbrzeżnego dywizjonu rakietowego. Rozważany jest zakup przez Kijów z funduszy własnych lub unijnych polskiego systemu, może nawet jednego kompletnego dywizjonu. Następnie wyposażenie tej polskiej morskiej jednostki rakietowej zostałoby uzupełnione w ramach zakupu, co do którego już trwają jakieś kierunkowe decyzje. O co chodzi? Polskie mamy dwa takie dywizjony rakietowe. To są, no, można powiedzieć, perełki polskiej armii, bo to jedne z najnowocześniejszych systemów chyba w polskim wojsku. Tam zdaje się w 12 roku pierwszy chyba i w 17 drugi dotarł. To są rakiety, które mogą razić i okręty, i cele lądowe na dystansie ponad 200 kilometrów. Jak pan ocenia taką decyzję? No bo to już jest coś najnowocześniejszego. Polska nie ma tego dużo. Czy to Ukraińcom by dużo dało? Czy to jest też dobra decyzja? Nie wiemy, nie znamy szczegółów, za ile oni by mieli to od Polski kupić, prawda?
Ja myślę, że to są takie trochę działania, nie powiem pozorowane, ale na pewno przed szczytem w Wilnie władze polskie będą chciały coś ogłosić, a że kluczowe dla Ukraińców jest w tej chwili sprzęt przeciwrakietowy, przeciwlotniczy, to jest dobra propozycja przetargowa. Tylko znów, czy to byłby zakup i rekompensata za 5 lat dla nas? No nie bardzo wiadomo. Jakby to, ten dywizjon przeciwrakietowy to był sukces ministra jeszcze Sikorskiego, więc na pewno będzie się z tego cieszył, że ten temat został podniesiony, a jednocześnie jest to też sposób na zneutralizowanie takiego przekazu opozycji, jeśli chodzi o obronność, tak? Więc tutaj to jest też ruch na rynku krajowym, no właśnie, w związku z wyborami.
Z tego, co pamiętam, to chyba jedyny, bo to pamiętam jeszcze za Platformy, oni mieli taki projekt tych kłów, takich polskich kłów, chyba tam czterech, tak? Polskich systemów odstraszania, tam właśnie miał być chyba ten dywizjon rakietowy, okręty podwodne, chyba wyrzutnie rakietowe i pociski dalekiego zasięgu dla F-16, chyba coś takiego, prawda?
No i mamy tylko to pierwsze.
W rzeczywistości więc... to pierwsze zostało zrealizowane, tak?
Tak, więc mamy raczej posuchę. No teraz są jakieś zakupy, ale znów to będzie działać dopiero za kilka lat. Więc no, jest próba po prostu zdyskontowania tego zainteresowania sektorem bezpieczeństwa. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że przekazujemy sprzęt do obrony Bałtyku i państw bałtyckich, tak, także no, Ukraińcom tego typu sprzęt. Zwłaszcza, że Ukraińcy mają już pociski o zasięgu 300 km i więcej, mają drony dalekiego zasięgu, także są w stanie razić cele na Krymie. I czwarty czy piąty system rakietowy z odrębnymi rakietami, z odrębnymi systemami logistycznymi, to byłby problem też dla Ukraińców, żeby to armia nie była takim składakiem. Więc zakup kolejnego systemu w sytuacji, kiedy nawet Polska nie ma go dużo, zamiast zakupu kolejnej baterii Patriotów, które wykazują się dużą skutecznością, to ze strony Ukraińców chyba nie byłby dobry ruch, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast dla naszej strony no to jest taki trochę sukces, mam wrażenie, propagandowy. I nie wiem, na jakim etapie są rozmowy. Natomiast no jeśli chodzi o nasz system przeciwlotniczy, to wiecie państwo, te rosyjskie rakiety, które ostatnio do nas wlatują i tak dalej. No król jest nagi troszeczkę, tak? Więc no, nie handlujmy tym, czego nam brakuje, tak może powiem. Bo czołgów nam nie brakuje, transporterów nam nie brakuje, rosomaków nam nie brakuje. Samolotów trochę daliśmy, natomiast sprzętu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego mamy bardzo mało, więc ja bym rozpatrywał ten ruch jako jakieś porozumienie na rzecz no, nabycia systemu w przyszłości, bo nie sądzę, żeby ten system był lepszy albo bardziej funkcjonalny niż te mobilne wyrzutnie typu Patriot.
Znaczy z tego, co ja się orientuję, to jest system nie przeciwrakietowy, tylko przeciwokrętowy, że on tam może statki tak zatapiać.
Ale Ukraińcy mają swoje rakiety Neptun, tak? Jakby produkują swoje. Także tam na morzu niewiele się dzieje w tej chwili.
I już przecież chyba tą Moskwę właśnie nimi zatopili, tak?
Oczywiście, tak. To... Jakby tam Rosjanie w panice przemalowali swoje okręty, te najnowsze, żeby wyglądały na okręty cywilne troszeczkę. Także to i tak ten respekt jest. No najważniejsze to jest przerwanie dostaw z kontynentu na Krym i to jest główny cel Ukraińców. Natomiast nie są potrzebne takie systemy typu Katiusza, żeby tam coś niszczyły masowo. Także Krym jest do odzyskania dla Ukraińców, a nie do zniszczenia przede wszystkim. Dlatego też ta, myślę, ostrożność i poleganie na broni precyzyjnej. Także na pewno okręty rosyjskie nie są pierwszym celem ataku w tej chwili, chociaż one mogą przenosić rzeczywiście pociski dalekiego zasięgu. Większość działań wojennych toczy się na lądzie. To też dlatego przyjąłem taką linię argumentacji, że raczej to jest jakaś promocja ze strony polskiej, jakieś podbijanie balonika troszeczkę przed szczytem natowskim.
Zobaczymy czas jeszcze na koniec na głosy naszych widzów. Józef Midor, tymczasowo Prigorzyn potrzebny jest w Moskwie, jest Moskwie do działania w Afryce. Jak to będzie ogarnięte, będzie odstrzelony. Maria G., może im słabszy Putin, to mocniejszy Łukaszenka. Olga Waniak, oni są tam w konkretnym celu, obawiam się sztucznego puczu. Jeszcze na koniec pokażemy wam wyniki naszej sondy. Pytanie w sądzie było Prigorzyn na Białorusi, to i zwyciężyła opcja, chociaż nie tak dużo, 37% zagrożenie dla Polski, 31% wchłonięcie Białorusi, 21% wzmocnienie Łukaszenki i 11% sprawa bez znaczenia. Czy pan doktor jakoś chce się odnieść na koniec do tej sądy, czy do tych pytań? Jest pan ogólnie dobrej myśli, jeśli chodzi o to, co się dzieje na froncie, czy raczej, nie wiem, zawód z powodu tego, że tej ofensywy jeszcze nie ma?
No jeśli chodzi o sądę, no to widzimy wyraźnie, że około 2/3 respondentów uważa, że Prigorzyn bliżej Polski to jest jednak problem. I dla Białorusi, i dla nas. Dla nas pośrednio, dla Białorusi bezpośrednio. A to, co się dzieje na Białorusi, ma wpływ oczywiście na to, co się dzieje u nas, bo to są przecież ludzie, migranci, więzy handlowe i tak dalej. I to jest kłopot dla reżimu, a my z tym reżimem za bardzo nawet relacji nie utrzymujemy, więc nie mielibyśmy żadnej kontroli nad biegiem wydarzeń. I tak jak pisałem w jednym artykule, jeśli Prigorzyn był gotów na marsz na Moskwę, to bez problemu jest w stanie zorganizować marsz na Mińsk. No pytanie, jakie on tam ma zaplecze, jakich ma tam ludzi, skąd, czy oni są mu lojalni, czy są zadowoleni z tego, że się postawił Putinowi, czy raczej są niezadowoleni, że stracili kontrakty, więc będą szukać nowych kontraktów. Tak? Także to jest bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast dla Polski jest to zagrożenie, bo no, rośnie ryzyko prowokacji. My jesteśmy w sezonie wyborczym, nie ma u nas konsensusu w sprawie polityki bezpieczeństwa, więc może być tak, że znowu jakaś strona trzecia wmiesza nam się w naszą politykę wewnętrzną, w wybory. No a tego nikt by nie chciał, tak? Bo to jest zawsze... Zresztą obie główne partie obwiniają się o bycie rosyjskimi, prawda? Więc tutaj ten argument w debacie publicznej, kto jest od ruskich, kto jest onucą, jest wciąż mocny. Więc może być tak, że to wpłynie w jakiś sposób na naszą politykę po wakacjach, na przykład we wrześniu, jakby w szczycie kampanii wyborczej. Natomiast jak oceniam sytuację na froncie? Ona jest patowa w tej chwili. Ukraińcy starają się uniknąć strat, no ale podczas ofensywy one prawdopodobnie będą nieuniknione. Więc rozumiem tą taktykę wyczekiwania, kombinowania, uderzania w słaby punkt, wymuszenia, żeby Rosjanie te okopy jakoś opuścili, żeby się ewakuowali. Będzie trochę wojny psychologicznej teraz, co samo w sobie nie jest niczym złym. Ważne, że nie ma dużo nowych zniszczeń, nie ma tych nowych ataków artyleryjskich na terytorium ukraińskie, chociaż po tym kryzysie, jaki zafundował Putinowi Prigorzyn, spodziewałbym się jakiejś mocnej historii ze strony rosyjskiej. Może to być znowu straszak atomowy wyciągnięty, znów dla niepoznaki przed szczytem NATO. Może to być jakieś odwrócenie uwagi, może to być jakiś zamach, może to być atak na prezydenta Zełenskiego. Mogą to być różne rzeczy, byleby w mediach się to skalkulowało i przywróciło przynajmniej częściowo morale wojskom rosyjskim, bo ono na pewno jest nadszarpnięte.
Już dzisiaj był, zdaje się, informacja, że Rosjanie z tych pocisków kasetowych ostrzelali Kramatorsk, tam wielu cywilów zabitych, rannych, gości normalnie restauracji, także widać, że niestety ta wojna wcale jeszcze się nie kończy. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszy komentarz. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Pozdrawiamy. A my za chwilę przechodzimy do drugiej części programu, a tam taki kącik memiczny. Wczorajszy dzień był bardzo obfity, bo wiele się działo w polskiej polityce, ale tu już za chwilę, także zapraszam teraz na kącik memów. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów i jak widzicie, zawsze tutaj siedział premier na środku, a teraz mamy dwóch premierów. Zasiadł i Jarosław Kaczyński, i premier Morawiecki. No wielu mówi, że tutaj nagle dwugłowy premier. Co się w ogóle stało? No zdjęcie bardzo, bardzo myślę, z dużym potencjałem memowym. No i nie zawiedliśmy się, bo jest też, pokażmy takie zdjęcie, jak wszyscy stoją, oni tam dwóch siedzą, to akurat nie to, ale to jest zdjęcie nawiązujące do Dnia Świra. Ci, którzy wiedzą, no to pamiętają, jak tu Marek Kondrat właśnie próbował napisać ten wiersz. No i zawsze kończył na tej frazie: pośród ogrodu siedzi ta królewska para. No i na tym ten wiersz się kończył. Myślę, że świetnie pasuje do opisu. Zobaczmy kolejny. Tutaj to nie jest mem, ale tweet bardzo też dobrze opisujący, zadający no, kluczowe pytanie, bardzo ważne pytanie. Czy ktoś może wyjaśnić, po co staremu dziadowi laptop? Przecież on mentalnie jest na etapie magnetofonu na kasety. Nie wiadomo, nie potrafimy tego wyjaśnić. Jeszcze mamy Damiana Grabskiego, dobrze znana bajka Sąsiedzi, Rada Premierów. No, musiał napisać, że po lewej, bo to też jest dosyć nieoczywiste. No co zobaczymy dalej? No widać, Jarosław Kaczyński po to został tym wicepremierem, żeby no tutaj razem z premierem. Premier musiał wyrzucić przecież pozostałych, nie wiem, tam 3 czy 4 wicepremierów, bo nie zmieściliby się tutaj przy tym stole. Trzeba by przebudować, przemodelować system władzy w Polsce, tak, ten stół. Także to na razie tego nie ma. No co będzie dalej? Zobaczymy. Przechodzimy teraz już do ogłoszeń. Ogłoszenia, co dzisiaj w telewizji Ciut Prąd jeszcze was czeka. 17. Serwis informacyjny, 18. dogrywka, dlaczego Polska ma złe rządy, wykład pastora Pawła Chojeckiego w Grace Community Church w Stanach Zjednoczonych. Także to już za chwilę. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Czerwiec zbliża się do końca. Przypominamy o tym challenge'u 1000 gitar i wpłat. Dla telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy niezależną telewizją, którą wy utrzymujecie, także jeżeli chcecie nas wesprzeć, to zapraszamy do wejścia na stronę idzpodprad.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronite. A teraz możecie przez chwilę zobaczyć, co udało nam się zrobić przez ostatnie 4 lata w telewizji Idź Pod Prąd.
Ten klip nagraliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu – zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.
Jeżeli podoba Ci się to, co zobaczyłeś, pomóż nam, wesprzyj nas. Będziemy bardzo wdzięczni i Twoje wsparcie bardzo się przyda. Będzie to też dla nas zachęta. Tak jak pamiętamy, te 1000 osób, które co miesiąc wspierają telewizję Idź Pod Prąd, to jest dla nas wielka motywacja także do pracy, która trwa już wiele lat, ten projekt telewizji Idź Pod Prąd. Co jeszcze w ogłoszeniach? Mamy jeszcze odpowiedzi na memy Katka Kaczyńskiego. Laptop to atrapa, maskirowka. No, odważne stwierdzenie. Mamy też super czatowiczów. Łukasz Dobrowolski. Temat drażliwy, więc wykupuję wejściówki dla chętnych. I Krzysztof B. Bileciki do kontroli. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 533 906 230. Odbiera pastor Paweł Machała. Albo 536 813 435. Pastor Michał Fałek. Ja się będę już z wami żegnał. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia o godzinie 17:00.